Otwórzmy Ewangelię Mateusza, rozdział 2. Przeczytamy pierwszych 12 wersetów. Tytuł dzisiejszego kazania: gwiazda, którą ujrzeli, wskazywała im drogę, byśmy mogli dodać aż do celu, a nawet później. Wskazywała im drogę. I są to słowa zaczerpnięte właśnie z tej historii, historii prawdziwej, autentycznej, żadnej tam legendy, baśni, tylko prawdziwej historii, bardzo ważnej. Mateusz uznał ją za ważną i umieścił ją zaraz na początku swojej Ewangelii. Ewangelia Mateusza, rozdział 2, przeczytajmy pierwszych 12 wersetów. Gdy Jezus narodził się w Betlejemie judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali: gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Widzieliśmy bowiem gwiazdę jego na wschodzie i przyszliśmy oddać mu pokłon. Gdy to usłyszał król Herod, zatrwożył się, a z nim cała Jerozolima. I zgromadziwszy wszystkich arcykapłanów i nauczycieli ludu, wypytywał ich, gdzie się ma Chrystus narodzić. A oni mu rzekli: w Betlejemie judzkim, bo tak napisał prorok. Cytujemy: i ty, Betlejemie, ziemi judzka, wcale nie jesteś najmniejsze między książęcymi miastami judzkimi. Z ciebie bowiem wyjdzie wódz, który paść będzie lud mój izraelski. Wówczas Herod przywołał potajemnie mędrców, dokładnie dowiedział się od nich o czasie pojawienia się gwiazdy i posłał ich do Betlejem i rzekł: idźcie, dokładnie się dowiedzcie o dziecięciu, a gdy je znajdziecie, donieście mi, abym i ja poszedł oddać mu pokłon. Oni zaś, wysłuchawszy króla, odeszli. A oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę. A doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. A ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali. I wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, i upadłszy, oddali mu pokłon. Potem, otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. A ostrzeżeni we śnie, by nie wracali do Heroda inną drogą, powrócili do swojej ziemi. Wczoraj, kiedy jechałem alejami Piłsudskiego, moją uwagę przykuła pewna kobieta. Szła w koronie. Myślę sobie, co się dzieje? W Warszawie to widziałem w okolicach McDonalda. Tutaj po prostu idzie kobieta w koronie. Ale potem się zorientowałem, no pewnie ze względu na święto trzech króli. I potem jadę dalej i widzę, mnóstwo ludzi chodzi w tych koronach. Nawet całe rodziny chodzą w tych koronach. Niektórzy nawet płaszcze mają pozawieszane na swoich ramionach. I pomyślałem sobie, że to w coraz bardziej sekularyzowanej Europie mimo wszystko jest przejawem chęci deklarowania tego, kim jestem, prawda? Możemy w różny sposób przejawiać i manifestować to, kim jesteśmy. Jedni robią to świadomie lub nie, ale myślę, że zwraca to naszą uwagę dzisiaj na potrzebę, czy może na zasadność tego, czy powinniśmy w jakikolwiek sposób przyznawać się do swojej chrześcijańskiej wiary w Europie, która jest coraz bardziej świecka. Właściwie jest po prostu świecka i można powiedzieć, że walczy z wartościami chrześcijańskimi już w tej chwili frontalnie. O co właściwie chodzi z tymi trzema królami? Jest to stare chrześcijańskie święto. Szacuje się, że jego początki sięgają drugiego wieku po Chrystusie, a więc wcale nie takie późne, jak niektórzy mogliby sugerować. I obchodzone przez cały chrześcijański Kościół w taki, a nie inny sposób, ale świętowane. Czy jest co świętować, słuchajcie? I co tak naprawdę trzeba by było świętować? Czemu tak wcześnie, w szczególny sposób w chrześcijaństwie wspominano to wydarzenie, świętowano je w II wieku już, po Chrystusie? Niedługo po tym, jak zmarł Jan, można by było więc powiedzieć, bo Jan umiera gdzieś tam na początku drugiego wieku. Kim byli trzej królowie? No i oczywiście Słowo Boże nas uczy w tej kwestii i dobrze by było, żebyśmy byli uświadomieni przez Słowo Boże, a niekoniecznie przez jakąś nieścisłą tradycję, tak? Zobaczmy, co Słowo Boże mówi na ten temat. I w pierwszym wersecie drugiego rozdziału Ewangelii Mateusza czytamy: gdy Jezus narodził się w Betlejemie Judzkim za króla Heroda, oto mędrcy ze wschodu przybyli do Jerozolimy i pytali. Otóż już na początku musimy powiedzieć, że nie królowie, nawet nie magowie, czyli tacy, co robili sztuczki, ale mędrcy. Mędrcy ze wschodu. Grupa ludzi, która przyszła do Jerozolimy w konkretnym celu. Ewangelista nie podaje nam, ilu ich było, bo to w ogóle jest nieistotne. Ważne jest, kim byli, skąd przyszli, po co i co zrobili. I co to w ogóle oznacza. I dlaczego właśnie Mateusz umieszcza to zaraz na początku swojej Ewangelii, która przecież kierowana jest do kogo? W pierwszym rzędzie, do Żydów. Prawda? Do Żydów. Magowie nie byli szarlatanami, iluzjonistami zabawiającymi ludzi sztuczkami, lecz nauczycielami i wychowawcami królów perskich. Tak mówi na przykład William Berkeley. Byli biegli w filozofii, medycynie i naukach przyrodniczych. Zajmowali się również wykładnią snów, bo to wtedy był ważny sposób komunikowania ze światem duchowym. Jak podają niektóre źródła, bez ich obecności nie można było złożyć ofiary. I byli obecni przy wszystkich najważniejszych decyzjach dworu. Radzono się ich, ponieważ posiadali olbrzymią wiedzę i uchodzili po prostu za mędrców. Jeżeli powierzono im zadanie wychowywanie królów, to znaczy, że byli ludźmi o niesamowitej wiedzy i praktycznych umiejętnościach i umiejętności przekazywania tego i kształtowaniu właściwym przyszłych władców. Byli więc wpływowymi ludźmi, a jako uczniowie Zarasutra, wyznawcy Awesty, byli stanowczymi przeciwnikami wróżbiarstwa chaldejskiego. To nie byli tacy magowie po prostu, sztukmistrze, ale mądrzy ludzie, którzy zgłębiali wiedzę. Skąd się więc wzięło, że pokłon oddało trzech królów? Skąd to się wzięło? No więc wzięło się z cytatu biblijnego z dwóch miejsc, z interpretacji tych fragmentów, z Psalmu 72 i z Izajasza 60 rozdziału. A co tam czytamy? Królowie Tarszysz i wysp niech przynoszą dary, królowie Saby i Seby niech złożą daninę. A w Izajasza w 60 rozdziale, dzisiaj czytanym na początku nabożeństwa, jeden z wersetów mówi: pójdą narody do Twojej światłości, a królowie do blasku, który jaśnieje nad Tobą. No więc w miarę upływu lat po prostu mędrcy zamienili się w królów i tak to już zostało. Ale my wiemy na podstawie Słowa Bożego, kim byli ci ludzie. I chcemy też zobaczyć, po co tak naprawdę przyszli. Dlaczego opowiada się, że było ich trzech? Złożyli trojakie dary. Złoto, kadzidło i mirę. Bibliści mówią: złoto, bo godność królewska, kadzidło, bo godność kapłańska, mirra, ze względu na finał, śmierć męczeńską, którą ten władca w końcu poniesie. Sam tekst nie mówi nic o liczbie, jak mówiliśmy, mędrców, bo dużo ważniejsze jest to, kim byli i kogo reprezentowali i co zrobili. Byli poganami, reprezentowali całe środowisko pogańskie, przybyli ze wschodu, aby złożyć pokłon nowo narodzonemu żydowskiemu królowi. Żydowskiemu królowi, Mesjaszowi. Pogański świat przyszedł, aby pokłonić się temu, na którego wszyscy czekali w tamtych czasach. Wszystkie kultury. Oczekiwanie było wyczuwalne w każdym aspekcie. Wypatrywano tego wyjątkowego i wszyscy wiedzieli, że on pojawi się gdzie? W Izraelu. Wyjdzie od Żydów i będzie panem całej ziemi. Dlatego, kiedy przychodzą do Jerozolimy, zadają pytanie: gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Ten to właśnie również ten którego oni oczekiwali dla siebie, może w inny sposób niż Żydzi, ale on miał być tu, u Żydów. Gdzie więc zapytać? W Jerozolimie. W Jerozolimie. Dlaczego to zrobili? Dlaczego pokłonili mu się? Zastanawiające jest również, w jaki sposób doszli do tego, że coś takiego w ogóle się wydarzyło. Jak oni do tego doszli? Nie było internetu. To było daleko. Jak się zorientowali, że coś takiego ma miejsce? Jak mówiłem, cały ówczesny świat oczekiwał władcy, który zaprowadzi na świecie pokój. Oni również w swojej kulturze i tradycji tego oczekiwali. To znaczy, że Bóg miał również wpływ na tę pogańską kulturę, kierując, zobaczcie, ich oczy w którą stronę? We właściwą. Na Izrael. Na właściwe źródła. Na księgi. Na święte księgi, czyli na Torę, na proroków. W tamtych czasach powszechnie wierzono, że urodziną wielkiego człowieka towarzyszy pojawienie się na niebie jego gwiazdy. Czyli towarzyszy temu jakaś szczególna koniunkcja gwiazd. I chociaż Mateusz o tym nie pisze, to oczywiście naukowcy, oczywiście bibliści postarali się otworzyć kalendarz astronomiczny i wskazali przynajmniej trzy zjawiska w tym obszarze, które mogły przykuć uwagę mędrców. Na jedno wskazuje się szczególnie, chodzi o szczególną koniunkcję dwóch gwiazd w gwiazdozbiorze ryb, a mianowicie chodzi o Jowisza i Saturna. Ona była szczególna, wydarzała się raz na 800 lat, a w tamtym roku powtórzyła się trzykrotnie. I sprawdzono, że trzy razy, w maju, w październiku i w grudniu wystąpiła w tamtym czasie. Przykuła uwagę. Oni patrzyli w niebo i Bóg w zrozumiały dla nich sposób przemówił do nich. Także wyruszyli w drogę. Wyruszyli w drogę. Jednak pojawia się pewien problem, ponieważ gwiazda nie jest normalna. Czytamy w Słowie Bożym, że niestety wędruje sobie po niebie. I o ile powiedzmy, jesteśmy w stanie sobie wyobrazić, że gwiazdy na niebie się przemieszczają, tak mówiąc w dużym skrócie, to ta zatrzymuje się, rusza, prowadzi niczym GPS do celu. Oni zaś, wysłuchawszy króla, czyli mędrcy, odeszli. A oto gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, wskazywała im drogę. Na pewien czas zniknęła, pojawia się ponownie. A doszedłszy do miejsca, gdzie było dziecię, zatrzymała się. Prawda? To nie jest normalna gwiazda. Czymkolwiek to było, widzimy, że skutecznie Bóg w zrozumiały dla nich sposób prowadzi ich do kogo? Do prawdziwego Zbawiciela, który właśnie się urodził. Ujrzawszy gwiazdę, niezmiernie się uradowali i wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, upadłszy, oddali mu pokłon, a potem otworzywszy swoje skarby, złożyli mu w darze złoto, kadzidło i mirrę. Pogan, którzy oczekiwali i poszukiwali Zbawiciela, Bóg Abrahama, Izaaka, Jakuba doprowadził precyzyjnie do celu. Nie wdając się w szczegóły, czym owa gwiazda być mogła. Czytamy, że wszedłszy do domu, ujrzeli dziecię z Marią, matką jego, upadli i oddali mu boski pokłon, boską cześć. Na tle pogańskich mędrców, pełnych determinacji, podekscytowania, radości, mamy mieszkańców Jerozolimy, króla Heroda, cały dwór oraz arcykapłanów i uczonych w piśmie. I chciałbym, żebyśmy spojrzeli, jakie tam się pojawiają emocje. Otóż zatrwożyli się. Otóż przerazili się. Zatrzęsła się cała Jerozolima. Otóż robili coś pokryją mu, Herod, prawda? Otóż nic to nie zmieniło zupełnie w tym momencie w ich życiu. To jest smutne. Słuchajcie, mieli pełną biblijną wiedzę i precyzyjną odpowiedź na pytanie, które postawili mędrcy. W Betlejemie się urodzi Mesjasz. I nie miało to żadnego przełożenia na ich życie. Całe szczęście, mędrcy chwycili tę wiadomość i poszli. Tu się pojawia pytanie o to, właściwie jaką rolę w naszym życiu odgrywa Pismo Święte. I co to właściwie nam daje, że my to Pismo Święte znamy? I jak to wypada w porównaniu z tym, jak ludzie, którzy dopiero Boga poznają, chwytają do Biblii, do rąk Biblię i zaciągają się nią, zachwystują, rozkoszują, poznają z taką zachłannością, z taką ufnością, z taką wiarą, tak bardzo bezpośrednio, tak bardzo wprost i prostolinijnie. Jak myślicie, ile czasu zajęło mędrcom dotarcie do celu? Ile byśmy nie powiedzieli miesiąc, dwa, trzy, to zdajemy sobie sprawę, że najprawdopodobniej wszystko trwało, mogło trwać nawet do 2 lat. I nie chodzi o to, że tyle szli, ale że to, co się dzieje później, czyli docierają do Betlejem prawdopodobnie już 2 lata po narodzinach Mesjasza. A więc nie jak myślimy, o, mamy święto 3 króli tak blisko, no to wydarzyło się po paru dniach. Nie, nie. To mogło się wydarzyć nawet do 2 lat po narodzinach Jezusa. Proszę, wyobraźcie sobie, Pan Jezus już biega po domu. Może mówi pierwsze pojedyncze słowa. Niekoniecznie Gugu, ale może Abba na przykład. Bardzo proste słowo. Tatusiu, tak? Abba. Ale to nie jest, wiecie, to dziecko leżące w żłobie, zawinięte w pieluszki. To już jest chłopiec, który biega, który mówi pojedyncze słowa, który może z ciekawością patrzy na tych, którzy przyszli. I staram się zobaczyć tą radość, którą opisuje i Psalm 70, prawda, i potem też opisuje 72 i Izajasz 60 rozdział. Ta radość, gdy zobaczysz ich, ucieszysz się. I myślę, że też coś w tym było, że po prostu mały Jezus ucieszył się na widok tych mędrców, którzy przyszli. Dwa lata. Ja nie wiem, ile czasu idziesz za Jezusem, ale czasami ludzie już po roku się nudzą. Nie będąc we trzech, mając ludzi dookoła, którzy podzielają ich wiarę. Czasami nudzimy się po 15 latach chodzenia za Jezusem albo czujemy znużenie. Oni w oparciu o to, co wiedzieli, o pragnienie i tęsknoty serca szli może nawet 2 lata, a przynajmniej dotarli po takim okresie lub w zbliżonym okresie. Pozwól, że cię spytam, jeżeli gdzieś czytasz Biblię, zadajesz Bogu pytania, szukasz, kopiesz, po jakim czasie się poddajesz? Nie należy rezygnować zbyt szybko, bo stawka jest zbyt wielka. Tu chodzi o Zbawiciela świata, na dodatek do którego Bóg chętnie prowadzi każdego, kto Go szuka. Ale jeżeli zgłębiasz temat, nie wiem, badasz ten temat, to popatrz na tych ludzi. Być może, prawdopodobnie mając o wiele mniej niż ty, bo może nie mając, na pewno nie mając w rękach Pisma Świętego, które mówi nam wyczerpująco na ten temat, oni nie poddali się i przyszli do Jerozolimy i pytali, gdzie jest ten nowonarodzony król żydowski? Gdzie jest? Gdzie jest? Droga do Zbawiciela bywa trudna, pełna wyzwań. Nie zawsze jest tak, że jak się pomodlisz modlitwą grzesznika, natychmiast wszystko się zmienia. Może dopiero się rozpoczyna. Może właśnie wsiadłeś na swojego wielbłąda i dopiero udajesz się w drogę. Jeszcze tak naprawdę nie spotkałeś Pana. On ci się objawi, jak Pawłowi, w drodze. Gdy będziesz szedł z tym mocnym postanowieniem i pragnieniem serca, ja muszę dowiedzieć się prawdy i poznać tego Zbawiciela. I tutaj bardzo ważna jest rola serca, postawy serca, co bardzo wyraźnie widzimy w tej dzisiejszej historii. Posłuchajcie, mędrcy, mający olbrzymią wiedzę o świecie, ale prawdopodobnie nie tak wielką i wyczerpującą jak uczeni w piśmie, ponieważ nie widzieli, nie znali proroctwa Micheasza, 5 rozdział, werset 2 o tym, że w Betlejemie się urodzi Mesjasz, a jednak idą wytrwale, szukając do celu. Bo to jest postawa serca, bo to jest pragnienie, bo to jest to dogłębne pragnienie znalezienia prawdy. Pragnienie, które determinuje całe twoje myślenie, także czasami, właściwie na pewno towarzyszy ci w pracy, w codziennych obowiązkach, po prostu, które przyplatasz modlitwą: Boże, chcę cię poznać, objaw mi się, pokaż mi siebie, zmień moje życie i tak dalej, i tak dalej. Trochę dalej ewangelista Mateusz napisze: szczęśliwy jesteś, jeżeli nie uważasz się za człowieka tak bardzo bogatego w duchu, ale za ubogiego w duchu, albowiem twoje jest Królestwo Niebios, bo Bóg takim ludziom się objawia. On nawet powiedział, że dał się znaleźć tym, którzy go nie szukali, ale chodzi tutaj o postawę serca. Szczęśliwy jesteś, kiedy w twoim życiu pojawia się taki właściwy, zdrowy smutek, wynikający właśnie ze zrozumienia czy z poczucia własnej grzeszności. Czemu? Ponieważ to Bóg cię pocieszy, ponieważ jemu bliski jest taki stan ducha człowieka grzesznego. Błogosławieni cisi to są ci, którzy pomimo tego, że mogą zrealizować każdy plan w swoim życiu, pozwalają Bogu nałożyć na siebie jarzmo, aby ich poprowadził we właściwym kierunku. I tu jest obraz ściągniętego lejcami, zdrowego, ruszającego do boju rumaka przez tego, który na nim siedzi. Oni posiądą ziemię. I w końcu błogosławieni, którzy łakną i pragną sprawiedliwości, są to najgłębsze pragnienie związane z jedzeniem i z piciem. Stan wyczerpania, w którym człowiek woła: Panie, napój mnie, Panie, nakarm mnie. Oni będą nasyceni. I kiedy taki stan ducha, taka postawa serca towarzyszy nam, to nie wierzę w to, że Bóg nie stanie na drodze takiego człowieka. Wierzę w to, że Bóg poprowadzi go precyzyjnie do celu. A co jest celem? Zbawiciel. Jezus Chrystus. Do Niego potrzebujemy wszyscy przyjść i ku Niemu potrzebujemy kierować wszystkich ludzi. I te słowa, iż inną drogą powrócili do domu, jest taką być może delikatną sugestią Mateusza, że spotkanie ze Zbawicielem, tym prawdziwym Jezusem, nowonarodzonym królem żydowskim, odmieni życie trwale i dogłębnie. Odmieni życie trwale i dogłębnie. Bóg pysznym się sprzeciwia, pokornym okazuje łaskę. Bóg widzi to głęboką tęsknotę, głębokie pragnienie i chętnie na nie odpowiada. Bracie i siostro, zastanówmy się, dokąd prowadzi lub zaprowadziła nas znajomość Pisma Świętego. Czy do jeszcze większej tej gorliwości? Do jeszcze większej tęsknoty, mocniejszego poznawania Boga? Do chęci zrozumienia i wypełnienia Jego woli? Jak Bóg pozwoli, na jednym z najbliższych nabożeń będziemy mówili o tym głównym celu, jakim jest Boże dzieło w nas, a właściwie my jako Boże dzieło. To jest główny cel wiary, zbawienie duszy, ukształtowanie właściwe człowieka na spotkanie z Bogiem. Ta historia również pokazuje, jak ważną rolę pełni na tej drodze Boże objawienie. Czyli kiedy Bóg pozwala nam zobaczyć drogę, kiedy Bóg pozwala nam dostrzec gwiazdy, kiedy Bóg pozwala nam zrozumieć Słowo, kiedy Bóg otwiera przed nami Pisma tak, jak otworzył Jezus uczniom na drodze do Emaus. Zobaczcie, oni chodzili te wszystkie lata z Jezusem, słuchali Jego nauczanie, ale co? I znali je na pewno. Nie rozumieli Go. Również nie bardzo rozumieli, jakiego On jest ducha. Dlatego czasami chcieli ściągać ogień z nieba, dlatego myśleli o tym, kto z nich jest największy, zasiądzie po lewicy, po prawicy, kiedy On obejmie władzę. Bez objawienia, bez tego momentu, kiedy z łaski Bożej zaczynasz widzieć, może na początku nie wszystko i dobrze, bo zbyt wielka ilość szczegółów by cię przygniotła. Jezus niejednokrotnie przywraca nam wzrok powoli, stopniowo, etapami. Widzę ludzi jakby drzewa, a potem już wyraźnie. Prawda? Ale jeżeli Bóg nie uczyni tego cudu, jeżeli Jezus nie uczyni tego cudu, jeżeli Duch Święty nie weźmie się za nas i po prostu nie przeprowadzi nas przez ten proces edukacji, my cytując Słowo Boże właściwie nigdy nie skorzystamy z Niego właściwie i ono nic nie zmieni w naszym życiu. Co więcej, jak uczy lekcja Heroda, co się może wydarzyć? Otóż Słowo Boże może posłużyć, czy informacje ze Słowa Bożego mogą posłużyć do zabijania. Bo Herod, dowiedziawszy się dokładnie o dacie pojawienia się gwiazdy, kiedy zorientował się, że mędrcy uciekli, co zrobił? Kazał zabić wszystkich chłopców w Betlejem w wieku do 2 lat. I tak się stało. Szacuje się, że około 20-30 chłopców wtedy poniosło śmierć. Pan Jezus mówi: wysławiam Cię, Ojcze, Panie nieba i ziemi, że zakryłeś te oczy, zakryłeś te rzeczy przed mądrymi i roztropnymi. Zakryłeś je. Prawda jest zakryta. Ale ona jest odkrywana, objawiana prostaczkom. To są ci ludzie, o których mówiliśmy trochę wcześniej w oparciu o błogosławieństwo na górze. Zaprawdę, Ojcze, bo tak się Tobie upodobało. Bóg objawia prawdę na swój temat ludziom skruszonym, ludziom spragnionym, ludziom, którzy po prostu mówią: ja muszę to poznać, ja chcę być innym człowiekiem, ja chcę być blisko Niego, ja chcę wiedzieć, jaka jest prawda. Panie, proszę Cię, objaw mi to. Jezus mówi: wszystko zostało mi przekazane przez Ojca mego. Wszystko. Nikt nie zna Syna, tylko Ojciec. Nikt nie zna Ojca, tylko Syn. I ten, komu Syn zechce objawić. I widzę tutaj Jezusa patrzącego na człowieka, mającego wgląd w jego serce i mówiący: tak, chcę, żebyś wiedział. Tak, chcę, żebyś zobaczył. Tak, chcę, żebyś poznał. Cieszę się bardzo na samą myśl, że poznasz. Ale też widząc hardego ducha, wyniosłość, nie objawię Ci prawdy na swój temat. Aż staniesz się pokornym człowiekiem. Aż spokorniejesz. Aż pojawi się w Tobie pragnienie. Aż zrozumiesz, że stoisz przed wielkim Bogiem. To jest Jego dzieło od początku do końca. Jezus mówi: pójdźcie do mnie wszyscy. I dodaje: którzy jesteście spracowani i obciążeni, a ja wam dam ukojenie. Ale jeżeli w tym całym trudzie, wysiłku, zmaganiach kierujesz się do Boga i wołasz, to Biblia mówi: On odpowie. I ukoi to pragnienie czy ból twojej duszy. Chciałbym teraz, żebyśmy spojrzeli na to, jak ważną to jest rzeczą, i że ona się pojawia w Biblii wielokrotnie. A weźmy na przykład apostoła Pawła. W drodze do Damaszku. Jest w drodze. Bądź w drodze. Może ci się przydarzy to samo. I czytamy, że w pewnym momencie możemy otworzyć sobie dwa miejsca. Dzieje apostolskie 9 rozdział i Dzieje apostolskie 22 rozdział. To się nie wyświetli, więc spójrzmy do Biblii. Dzieje apostolskie 9 rozdział, gdzie Paweł relacjonuje swoje nawrócenie. I potem w 22 rozdziale relacjonuje swoje nawrócenie. I się wydaje, że niestety Paweł wpadł na nieścisłości, ponieważ są tam dwa fakty zaprzeczające sobie nawzajem. Zobaczmy Dzieje apostolskie 9 rozdział, a więc Paweł mówi od 3 wersetu: stało się w czasie drogi, że gdy się zbliżał do Damaszku, olśniła go nagle światłość z nieba, a gdy padł na ziemię, usłyszał głos mówiący do niego: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Mamy więc światłość, mamy więc głos, który mówi do niego, który Paweł rozumie i dlatego Paweł odpowiada, że kto jesteś, Panie? Paweł wie, że to nie jest zwyczajne wydarzenie. Światłość z nieba, najprawdopodobniej mamy tutaj teofanię, myśli sobie. A więc kim jesteś, Panie? I oto co słyszy w odpowiedzi: ja jestem Jezus, którego ty prześladujesz, ale wstań, idź do miasta, tam ci powiedzą, co masz czynić. I potem jeszcze wspomina: mężowie, którzy z nim byli w drodze, stanęli oniemiali. Głos bowiem słyszeli, ale nikogo nie widzieli. A więc moglibyśmy powiedzieć, że ci, którzy z nim byli, usłyszeli rozmowę, którą apostoł Paweł prowadził, ale nikogo nie widzieli. Tylko że znowu pojawia się problem w Dziejach Apostolskich w 20 rozdziale, gdzie się wydaje, że Paweł zmienił ten opis. I niektórzy tacy, wiecie, łapacze nieścisłości w Biblii mówią: ha, ha, to jest właśnie dowód na to, że Biblia zawiera błędy. Dzieje Apostolskie, 22 rozdział, od 6 wersetu, gdzie apostoł Paweł mówi: a gdy byłem w drodze, zbliżałem się do Damaszku, stało się koło południa, że nagle olśniła mnie wielka światłość z nieba. Upadłem na ziemię i usłyszałem głos do mnie mówiący: Saulu, Saulu, czemu mnie prześladujesz? Ja odpowiedziałem: kto jesteś, Panie? Wszystko się zgadza, prawda? Rzekł do mnie: ja jestem Jezus Nazareński, którego ty prześladujesz. A ci, którzy byli ze mną, światłość wprawdzie widzieli, no ale głosu tego, który rozmawiał ze mną, nie słyszeli. No to jak było? No właśnie. To jest przykład objawienia. To jest przykład objawienia. A mianowicie, z tego, co obydwa te fragmenty mówią, słyszeli dźwięk. Stąd mamy właśnie, nie wiem, stąd pochodzi to wyrażenie fonetycznie, dźwięk. Ale ten dźwięk był dla nich, nie wiem, cymbałem brzmiącym, był dla nich czym? Hukiem, błyskawicą, grzmotem. Ale dla Pawła był momentem poselstwa, które Jezus skierował do niego i było to rzeczywiście przesłanie. Bo właśnie Jezus objawił się w drodze do Damaszku nie im wszystkim, ale Pawłowi. I mniej więcej to samo zjawisko, gdybyśmy śledzili w Biblii, zobaczymy w Jana w 12 rozdziale, gdzie przychodzą do Jezusa ludzie, Żydzi z diaspory greckiej i chcą Go widzieć. No i myślą, że załatwią sprawę przez Filipa. Każdy szuka drzwi, jak jesteś w Izraelu i chcesz nie stać w kolejce, wiesz, do grobu pańskiego, to tam chodzą tacy ludzie i bez kolejki za 50 szykli, prawda? I oni cię wprowadzą poza kolejką. Nie jest to ani uczciwe, ani w ogóle, ale jak ktoś nie chce stać w 4-godzinnej kolejce, to wykłada pieniądze i wchodzi bez kolejki, prawda? Więc oni myśleli, że przyjdą do Filipa i im powiedzą: słuchaj, załatw nam spotkanie z Jezusem, my chcemy Go widzieć, my chcemy Go poznać, my chcemy Go posłuchać. I Jezus mówi, że to jeszcze nie jest czas, a potem zobaczcie, rozmawia z Ojcem swoim i padają takie słowa. 27 werset. Teraz dusza moja jest zatrwożona, cóż powiem? Ojcze, wybaw mnie teraz od tej godziny, przecież dlatego przyszedłem na tę godzinę. Ojcze, uwielbi imię swoje, woła Jezus. Odezwał się więc głos z nieba: i uwielbiłem, jeszcze uwielbię. Grecy to słyszeli na pewno. No właśnie nie. Co usłyszeli? Lud więc, który stał i słyszał, mówił, że zagrzmiał. to jest właśnie to. Zagrzmiało. Tam nie było dla nich żadnej informacji. I dokładnie to samo się dzieje, kiedy my otwieramy Biblię i czytamy czasami i nic nie widzimy, nic nie widzimy, nic nie widzimy. Czytamy i ktoś powie w szczerości serca i powinien to zrobić. Boże, ja nic nie rozumiem. Filip rozmawia z dworzaninem etiopskim, diakon Filip. Czy rozumiesz, co czytasz? A widzicie, całe szczęście mądry, wykształcony, pokorny człowiek mówi, jak mam rozumieć, skoro mnie nikt nie pouczył? I on zaczyna mu wykładać. Miał księgę w ręku, czytał i nie widział tego, co tam jest napisane. I bez Bożego objawienia, bez tego pstryknięcia cudownych Bożych palców, tekst pozostanie tekstem, nic nie zmieni w twoim życiu. I trzeba wołać, Panie, objaw mi prawdę na swój temat. Objaw mi swoje słowo, otwórz je przede mną, pokaż mi, powiem wam. Nie ma gorszego i przykrzejszego widoku, jak ludzie znający Biblię hardzi, nie wiem, nieprzemienieni, a cytujący Biblię ochoczo. Nie ma gorszego widoku i świadectwa. Nie ma. I nawet przez jednego proroków Bóg powiedział, czemu cytujecie moje słowa? Czemu cytujecie je? Bóg wzywa, módl się o to, abym ci pokazał prawdę. Jezus mówi, tylko ja mogę otworzyć twoje oczy. Tylko ja. Że zrozumiesz. Że poznasz. Że zobaczysz. A więc rola objawienia jest kluczowa, które należy do Boga, należy do Jezusa Chrystusa. A teraz chciałbym jeszcze poruszyć dwa wątki. Zanim wyrzucimy wszystkie chrześcijańskie święta, przypinając im etykietkę pogańskich, to zastanówmy się i odpowiedzmy sobie na pytanie, dlaczego Kościół chrześcijański tak wcześnie zaczął świętować na przykład Święto Trzech Króli? Między innymi ze względu na to proroctwo. Widzę go, lecz nie teraz. Oglądam go, lecz nie z bliska. Wzejdzie gwiazda z Jakuba. Powstanie berło z Izraela. Roztrzaska skronie Moabu. Ciemię wszystkich synów Seta. Chciałem powiedzieć Seata. Seta. Pamiętacie? Balak wezwał Bileama, przeklinaj mi Boży naród. Oni byli rozłożeni w dolinie, a ten stanął, miał przeklinać Boży naród. Ani razu go nie przeklął. Nie był w stanie. Nawet powiedział, jak mam przeklinać tych, których Bóg nie przeklina? No nie da się. I za każdym razem błogosławił, tak że po prostu Balak mówi, to już przynajmniej ich nie błogosław, jak ich nie możesz przekląć. I właśnie on wtedy powiedział takie słowa, widzę go, lecz nie teraz. Oglądam go, lecz nie z bliska. Widział pojawiającego się Mesjasza, który przychodzi. Przychodzi dla Izraela, jest to król żydowski, przychodzi dla pogan. Dla wszystkich, bo wszyscy doświadczają grzechu, mocy grzechu i wszyscy potrzebują wybawienia z niego. I powiedział, wzejdzie gwiazda z Jakuba. Powstanie berło z Izraela. Stamtąd wyjdzie ten król. Stamtąd wyjdzie ten król. Czy objawienie Zbawiciela poganom jest powodem do szczycenia się radości świętowania? Jest. Bo gdyby nie to, wiecie, gdzie byśmy mogli co najwyżej się dostać? Do przyciąga pogan. Ale nie blisko. Ale apostoł Paweł rozkoszuje się tą myślą, że w Chrystusie mur nieprzyjaźni został usunięty. I mamy wolny przystęp do Boga. To jest niezwykły przejaw Bożej dobroci, łaski i Jego planu odwiecznego. Bóg chce, żebyś był blisko Niego. On chce panować nad moim i Twoim życiem. On chce nas poprowadzić. Współczesny, sekularyzowany świat potrzebuje czytelnych, jednoznacznych komunikatów, że jesteśmy tu. Europo, są chrześcijanie. Mają takie wartości. Dlaczego miałbym, nie wiem, nie przejawiać tej wiary w taki manifestujący się sposób? Może właśnie dlatego, że zbyt mało przez pewien czas mówiliśmy. Dzisiaj się mówi, o, nie wolno obchodzić świąt Bożego Narodzenia i tych wszystkich takich przyjawów, oni nazywają to chrześcijańskich, bo to bulwersuje niewierzących. Ale ci niewierzący w tym samym kierunku mówią do nas, jak mamy żyć, jakie mają być nasze wartości. Współczesny świat potrzebuje deklaracji chrześcijańskiej. Tam, gdzie to jest możliwe. Nie wiecie, pikiety, transparentów, ale potrzebuje jednoznacznego głosu. Chrześcijanie są na świecie i mają coś cennego do wniesienia. I jednym ze sposobów takiego komunikowania, czy się zgodzimy, że święto w etymologii jest chrześcijańskie, czy nie, to zawsze były święta. To właśnie wtedy mówimy, świętuję, bo kiedyś Jezus się narodził. Dzisiaj jest potężny w mocy, ale związał swój los z nami, dlatego jest Synem Człowieczym. To jest wielkie wydarzenie. Bóg związał swój los z nami. Chcemy to przypominać. Świętuję w Wielkanoc, dlatego że przypominam o tym, że Jezus umarł na krzyżu. I oczywiście od tych świąt nie zależy moje zbawienie w żadnym razie. Ale ja w ten sposób mówię, to są wartości dla mnie bliskie. To są wartości dla mnie bliskie. Nie wstydzę się mojego Pana. I jeszcze jeden wątek. Zanim wszystkich imigrantów zamieciemy do jednego worka z napisem terroryści, zobaczmy, że wśród nich mogą być mądrzy ludzie, którzy naprawdę uciekali przed prześladowaniami, terrorem, niesprawiedliwością, gwałtem, biedą i przyszli do Europy. Nie rozmawiamy teraz, czy ta polityka jest istotna, czy nawet kazalnica nie służy do tego. Ale o co chodzi? Przybyli z miejsca, do którego my nie możemy jechać, bo nikt nas tam nie wpuści z Ewangelią. Może warto wśród nich szukać tych, których Bóg przysłał tutaj po to, żeby mogli poznać prawdę o Jezusie Chrystusie. Dźwięczą mi w uszach słowa pastora Michała Domagały. Zawsze chcieliśmy tam pojechać, ale drzwi były zamknięte. Nikt nas tam nie chciał wpuścić. Oni teraz przyjechali do nas. I pewnie, że tam są ludzie niebezpieczni wśród nich. Ale są również ci, którzy chcieliby zacząć nowe życie. I czy zobaczą od nas właściwą postawę i usłyszą przede wszystkim, czy będziemy potrafili powiedzieć w zrozumiały sposób Ewangelię o Jezusie i Chrystusie i pokazać ją. Tytuł dzisiejszego kazania. Gwiazda, którą ujrzeli, wskazywała im drogę. Biblia mówi tak. Jezus mówi o sobie. Ja, Jezus, wysłałem anioła mego, by poświadczył wam to w zborach, czyli to, co zostało napisane. Jam jest korzeń, ród Dawidowy. Gwiazda jasna, poranna. Posłuchaj, jeżeli będziesz miał właściwą postawę serca i zawołasz do Boga, tak jak gwiazda, którą ujrzeli na wschodzie, prowadziła do Jerozolimy, tak Bóg doprowadzi ciebie, Jezus doprowadzi ciebie do celu, bo On jest gwiazdą jasną, poranną. Amen.